powiedzieć jedno zdanie o wieczerzy. Kiedy Izrael wychodził z Egiptu i w tą ostatnią wielką noc dla Izraela spożyli baranka, który przecież wskazywał na Jezusa Chrystusa, to wszyscy, którzy wtedy tego baranka spożyli i wyszli, udali się w 40-letnią podróż do Ziemi Obiecanej, to wszyscy, którzy wtedy wyszli, byli uzdrowieni. Nikt nie był chory, nikt nie był ślepy i nikt nie był kulawy. Wszyscy byli uzdrowieni i tak zmierzali do Ziemi Obiecanej. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj, gdy spożywamy wieczerzę we właściwy sposób, a myślę, że tutaj byłoby niestosownie mówić, jak to należy robić, bo zakładam, że każdy dokładnie o tym wie, to naprawdę spożywanie wieczerzy jest ogromnym posileniem. Jest ogromnym posileniem, którego my dzisiaj, którzy również pielgrzymujemy do Ziemi Obiecanej, jakże innej, do tej, do której zmierzał Izrael, potrzebujemy posilenia. Potrzebujemy duchowego wzmocnienia. Potrzebujemy wielu rzeczy, ażebyśmy mogli tam dojść. I wszyscy ci, którzy dojdą do Ziemi Obiecanej, my to potocznie mówimy do nieba, gdy wszyscy, którzy wytrwają do końca, jak mówi Biblia, i dojdą do Ziemi Obiecanej, to kilka rzeczy, które wydarzyły się na ziemi, będą miały tak doniosłe znaczenie, będą miały tak wielkie znaczenie, że zabierzemy je z sobą do nieba. Na przykład, niedawno tutaj mieliśmy nabożeństwo zaślubin i mówiliśmy na temat miłości. Poświęciliśmy kazanie na temat miłości i to jest jedna z rzeczy, którą zabierzemy do nieba. Miłość, która jest w naszych sercach, a którą rozlewa Duch Święty, jak mówi Boże Słowo, jeżeli ona będzie trwać, jeżeli ona jest, to z chwilą, kiedy wejdziemy do nieba, to tą miłość z ziemi zabierzemy. I ona tam wciąż będzie. Choćby dlatego, że Biblia mówi, że Bóg jest miłością. Po drugie, niedawno pastor wygłosił w tym zborze kazanie na temat nowonarodzenia. I stwierdzamy, że to jest niezwykle ważne w świetle Bożego Słowa, ażeby każdy narodził się z wody i z ducha. A każdy człowiek narodzony, nowonarodzony to taki, o którym można powiedzieć, że stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. A to oznacza, że taki człowiek ma przemieniony charakter. Bez względu na to, jaki ten charakter by nie był, to nowonarodzenie, to krew Jezusa Chrystusa, to Jego łaska i Jego miłość sprawia to, że człowiek, rodząc się na nowo, zmienia swój charakter. Staje się zupełnie innym człowiekiem. Wszystko staje się nowe. Ten stary charakter zostaje wymieniony na nowy charakter. I to jest druga rzecz, którą zabierzemy do nieba. Bo tacy, jacy tutaj będziemy, tacy tam wejdziemy. Jeżeli wejdziemy tam, to wejdziemy z odmienionym, nowym charakterem. To ma wielkie znaczenie. To jest druga rzecz, która powinna wydarzyć się w życiu wierzącego człowieka. Bo to rzecz zabieramy do nieba i tam jako przemienieni ludzie będziemy żyli przez wieki. I trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, ona będzie przedmiotem dzisiejszego mojego zwiastowania. Trzecia rzecz, którą zapewne zabierzemy do nieba, to jest uwielbianie Boga. Chciałbym dzisiaj mówić na temat uwielbiania Boga, uwielbiania Boga, wywyższania Boga, chwalenia Boga. Myśmy teraz byli przed chwilą uwielbiani, przed miesiącem byliśmy uwielbiani. I te wszystkie pieśni, które były tutaj zaśpiewane, mam pytanie w związku z tym. Jakbyście powiedzieli, gdybyście nazwali, jaka była nić przewodna tego, tych wszystkich pieśni, które były śpiewane? Uwielbianie Boga, wywyższanie Boga. Taka była, to przebijało się przez każdą pieśń. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę się zastanowili, co to znaczy uwielbić Boga. My przychodzimy do kościoła, przychodzimy na nabożeństwo i chcę powiedzieć, że wiele rzeczy tak mówimy i robimy z przyzwyczajenia. Po prostu to staje się taką normą, takim rytuałem. Nie tylko zielonoświątkowym, ale w ogóle do wielu rzeczy się przyzwyczajamy. Chciałbym przez moment, mamy chwilę czasu, zastanówmy się, co to znaczy uwielbić albo uwielbiać Boga. Co to znaczy uwielbiać Boga? Gdy modlimy się, to w modlitwie może jest ich więcej, ale trzy rzeczy można wyróżnić. Pierwsza rzecz, którą czynimy w modlitwie bardzo często, to po prostu przychodzimy. Ja inaczej powiem, może. Ale pierwsza rzecz, kolejność jest przypadkowa. To przychodzimy do Boga, kiedy mamy problem. Kiedy potrzebujemy czegoś, to w modlitwie przychodzimy do Boga. Czasami tak jest, że jak wszystko jest dobrze, to przez wiele dni może tak być. W ogóle nie, ludzie nie przychodzą do Boga. Dopiero gdy nagle zdarzy się coś, nagle jest jakiś problem, jak to mówi stare polskie przysłowie, jak trwoga do Boga. A więc w modlitwie często prosimy, Panie, daj nam łaskę, daj nam zbawienie, daj nam pokój, daj nam radość. Zbaw nasze dzieci. Dzieci mówią, zbaw naszych rodziców. Po pogłosach mój w pracy. Mam problem. Choruję, źle się ze mną dzieje. Panie, pomóż mi, pomóż mi i pomóż mi. I to jest w porządku. Tak powinno być. Mamy tak doskonałego i tak dobrego Boga, że możemy w ten sposób czynić. Ale to jest drugi rodzaj modlitwy. Kiedy mamy błogosławieństwo, kiedy mamy pokój, kiedy mamy pracę, kiedy mamy pieniądze, kiedy dobrze nam się dzieje, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy w naszej rodzinie wszystko jest w porządku, wtedy przychodzimy do Boga i mówimy, chcę przynieść Bogu chwałę. Chcę Boga uwielbić, bo mam pracę, bo mam błogosławieństwo, bo jestem zdrowy, bo mam oczy, mam uszy, mam nogi, mam ręce, nie jestem daleką. Niczego mi nie brakuje. Idę do Boga i wielbię Boga za to. Dziękuję Bogu za to. Jestem Bogu wdzięczny za to, że okazał mi tak wielką łaskę. Dziękuję Bogu za to, że mnie zbawił. Dziękuję Bogu za to, że mnie uratował. Że wśród wielu miliardów ludzi zobaczył mnie. I gdzieś tam z nieba wybaczył mnie. Zauważył mnie. I okazał mi łaskę. Posłał Ducha Świętego. Przyszedł do mojego życia. Przekonał mnie o grzechu. O sądzie. O sprawiedliwości. Dał mi nadzieję. Powiedział mi, że jest niebo, że jest życie wieczne, że to wszystko przeminie, że to wszystko jest chwilowe, że bez względu na to, co się dzieje, to wszystko minie, a potem jest wieczność i tak dalej, i tak dalej. Za wiele różnych rzeczy, które wydarzyły się w naszym życiu, po prostu oddajemy Bogu chwałę. Wywyższamy Boga, dziękujemy Bogu. Jesteśmy Bogu wdzięczni. Oczywiście doskonale znamy życie i wiemy, że nie wszyscy tak robią. Ale mówimy o tych, którzy tak robią. Mówimy o tych, którzy są Bogu wdzięczni, którzy każdego dnia nie są w stanie pójść spać, zanim nie podziękują Bogu za to, co w ich życiu albo w danym czyli. I to jest właściwe. Bóg jest wtedy uwielbiony i wywyższony. I jest trzeci rodzaj modlitwy. I w tej modlitwie, i w tym uwielbianiu już nie ma prośby i nie ma dziękowania za błogosławieństwa, jakie Bóg nam udzielił. Ale w tej modlitwie jest tylko uwielbienie Boga. W tej modlitwie ludzie nie wielbią Boga za to, że dobrze im jest. W tej modlitwie nie wielbią Boga za to, że Bóg im błogosławi. Ale w tej modlitwie, i tych ludzi jest najmniej, wielbią Boga za to, że bez względu na to, co jest w ich życiu, bez względu na to, jak się czują, bez względu na to, czy mają błogosławieństwo, czy nie, bez względu na to, czy są zdrowi, czy chorują, po prostu wielbią Boga za to, że On jest. Wielbią za to, że On jest. Po prostu gdzieś pewnego dnia nauczyli się, że Bóg jest godzien chwały nie dlatego, że błogosławi moje życie, że Bóg jest godzien chwały nie dlatego, że jestem szczęśliwym człowiekiem, ale gdzieś czytając Boże Słowo, gdzieś tam ucząc się Boga, doszli do wniosku, że bez względu na to, co dzieje się w moim życiu, bez względu na to, jak wygląda moje życie, idą do Boga i po prostu wielbią Go i wywyższają Go i mówią: Panie, jesteś dobry, dlatego, że jesteś i dlatego, że jesteś Bogiem, przychodzę do Ciebie i Ciebie uwielbiam i Ciebie wywyższam i Ciebie wysławiam. I to jest uwielbienie, które jest najpiękniejsze w oczach Bożych. Bo o ile innym ludziom jest łatwiej przyjść do Boga i podziękować Mu i uwielbić Mu i uwielbić Go, kiedy jest wszystko w porządku, o tyle trudniej jest bez względu, co się dzieje, przyjść do Boga i Boga uwielbiać. Tak często mówimy w Kościele: Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Co to znaczy, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu? Gdybyśmy tak dzisiaj, minął czas uwielbiania, gdybyśmy mogli powiedzieć, czy to uwielbianie, które dzisiaj do Boga zanieśliśmy, czy to było to uwielbienie, o które chodziło Bogu? Każdy z nas powinien to rozstrzygnąć w swoim sercu. Czy to była ta chwała, którą każdy chciał by zanieść do Boga? Dlatego, że On jest. Dlatego, że On jest cudowny. Dlatego, że On jest wspaniały. Dlatego, że On jest takim Bogiem, że trudno znaleźć słowa, ażeby wyrazić Mu wdzięczność. Chciałbym, żebyśmy przeczytali Boże Słowo z Ewangelii Łukasza, 17 rozdziału i od 7 wiersza. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział i od 7 wiersza. Kto zaś z was, mając sługę, który orzekł w pasie, powie do niego, gdy powróci z pola: chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepas się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że czyni to, co mu polecono? tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. O czym tu jest mowa? Do dosyć niedawna dla mnie to był tajemniczy fragment Bożego Słowa. I nie wiedziałem tak naprawdę, co Jezus chciał przez to powiedzieć. Zacznę od pierwszego rozdziału listu do Rzymian i 21 wiersz. I tam jest napisane, że ludzie, którzy poznali Boga i nie uwielbili Go jak Boga, stali się niczemni. Byśmy powiedzieli im, jak inni mówią, stali się niczym, stali się bezwartościowi. Wiecie co, ile razy czytam ten fragment, to on mnie przeraża? Ten fragment Bożego Słowa przeraża mnie. Dlatego, że tam jest napisane, że ci, którzy poznali Boga i nie uwielbili Go jak Boga. Ja teraz nie mówię, jak to należy robić, ale tam jest powiedziane, że poznali Boga i nie uwielbili Go, nie oddali Mu chwały. Znikczenieli. Myśleli, że są mądrzy dalej, kiedy tam jest napisane, a stali się głupimi. Czy was to nie przeraża, że można znać Boga i gdy pozna się Boga, gdy wie się, kim On jest i gdy wie się, jaki On jest i nie odda Mu się chwały tak, jak należy to uczynić. Powiem to, choć to jest przerażające. Można zgubić. Można stać się bezwartościowym. Zastanawiacie się nad Słowem Bożym? Zastanawiacie się nad Biblią, którą Bóg dla was napisał? Rzeczywiście, moi bracia i siostry, Słowo Boże, które Bóg nam zostawił, ono jest niezwykle ważne, ażebyśmy z całym szacunkiem i z rozwagą pochylali się na nim. Poznali Boga i nie uwielbili Go. I myśleli, że są mądrzy, a nagle w oczach Bożych stali się głupcami. Ten fragment Biblii, przed chwilą, który przeczytaliśmy, mówi o królu. Mówi albo o królu, albo o panu, albo o właścicielu, który ma sługę, albo sług. I mówi, gdy sługa wróci z pola, który służył Panu, który orał jego ziemię, który żął jego zboże, który siał jego zboże, który troszczył się o jego dobytek. Po prostu jest jego sługą. Ma swojego Pana, jest jego sługą. I gdy powraca do domu, po całym dniu spędzonym w polu i jest zmęczony, jest może głodny. Przychodzi do domu swojego pana i myśli sobie, cały dzień pracowałem, należy mi się teraz odpoczynek i coś dobrego do zjedzenia. I kiedy pan to zauważa, to co do niego mówi? Przygotuj mi jedzenie. Przepasz się, umyj się, ubierz się, odpowiednio wyglądaj, przygotuj mi posiłek i usłuż mi. A potem, gdy mi usłużysz, usiądziesz i też będziesz mógł zjeść. Co byśmy powiedzieli na takiego pana? Co taki sługa mógłby sobie pomyśleć? Pomyślał sobie, no panie, cały dzień pracuję dla ciebie. Cały dzień pracuję ciężko w skwarze dnia. Przychodzę do domu, a ty mówisz, najpierw mi usłuż? Wiecie, co Jezus chciał powiedzieć? Najpierw Bóg. Najpierw w twoim życiu Bóg. Nie ma nic ważniejszego. Cała twoja służba i moja służba, cała nasza praca, cały nasz wysiłek w Kościele dla Królestwa Bożego nie może być ważniejszy od Boga. Nie może być ważniejszy od Boga. Wiecie, co wielu ludzi dzisiaj zrobiło? Że poświęciło więcej czasu dla Boga niż samemu Bogu. A co to oznacza? Że to coś jest ważniejsze niż Bóg. Chcę raz jeszcze powiedzieć. To nie oznacza, że nie mamy dla Boga pracować. To nie oznacza, że nie mamy dla Boga pracować. I po raz trzeci, to nie oznacza, że nie mamy dla Boga pracować. Że mamy być leniwi. Nie, to nie o to chodzi. Ja chcę powiedzieć, że w tym wszystkim najważniejszy jest Bóg. Że On jest pierwszy przed wszystkim. Nie może być nic i nikt ważniejszy niż Bóg. Dlatego, że cokolwiek staje się ważniejsze niż Bóg, to jest naszym uwielbieniem. To uwielbiamy. Jeżeli w życiu twoim i moim nie oddamy czegoś Bogu, coś zatrzymamy dla siebie, to coś jest ważniejsze niż Bóg. I teraz, gdy przychodzimy do Boga i chcemy Boga uwielbiać, to bez względu na to, jak piękną pieśń zaśpiewam, bez względu na to, jak przepiękny nastrój wytworzę, chcąc z zamiarem uwielbienia Boga. I nawet gdyby ktoś patrzył z boku i był tym zachwycony, ale w moim sercu zachowałem coś, co nie chciałem oddać Bogu. I mimo takiej sytuacji idę i tworzę dzieło uwielbiania. Spektakl przepiękny uwielbiania. To nie jest prawdziwe uwielbianie. Bo Bóg nie jest w tym uwielbianiu najważniejszy. Bo jest coś, albo wiele rzeczy, które zachowałem dla siebie i nie chciałem tego Bogu oddać. A jednak odważam się przyjść i wielbić Boga. Kilka przykładów ze Starego i z Nowego Testamentu. Abraham, wielki przyjaciel Boga. Kiedy spotykał się wiele razy z Bogiem, rozmawiali na temat potomstwa. Abraham mówi, chciałbym mieć potomka. A Bóg mówi, będziesz miał. Miał wiele lat, Abraham był testowany, Abraham był próbowany. I po wielu, wielu latach, już będąc siedzimym człowiekiem, przychodzi na świat jego upragnione dziecko. Przychodzi Izaak. Wyobrażam sobie dzień, kiedy przyszła wiadomość do Abrahama. Sara mówi, będę mieć dziecko. Podejrzewam, że to był najpiękniejszy dzień dla tego wielkiego sługi Bożego. Bo przecież to było jego największe marzenie. To było największe marzenie. On miał wszystko. Abraham, nie wiem, czy wiecie, Abraham był, czytacie Biblię, był bardzo zamożnym człowiekiem. On miał wszystko. Jednej rzeczy mu brakowało. Jedne marzenie. Jedne wielkie marzenie. Mieć dziecko, mieć potomka. Zostawić komuś dziedzictwo. Wiedząc, że gdy umrę, to moje dzieło będzie ktoś kontynuował. I staje się tak. Bóg spełnia jego marzenie. Rodzi mu się dziecko. Myślę sobie, że to był najpiękniejszy dzień w jego życiu. To był piękny dzień w jego życiu. I to dziecko dorastało i Biblia mówi, że on bardzo pokochał Izaaka. On bardzo miłował to dziecko. Zresztą trudno się dziwić, żeby ojciec w takiej sytuacji, kiedy przyszło na świat to dziecko, w tych całych okolicznościach, które dobrze znamy z Biblii, trudno jest to dziecko nie miłować. Podejrzewam, że troszczył się o niego, że dbał o niego. Jak to się mówi, huchał i dmuchał, żeby nic złego mu się nie stało. I to dziecko narastało. I Biblia powiada, że on umiłował bardzo to dziecko, że on Izaaka bardzo miłował. Myślę sobie, że nieraz siedział sobie i myślał o Izaaku, jak dorośnie, kim będzie, jaki będzie. Myślał sobie, kiedy umrę, przekażę mu dziedzictwo. Snuł plany z tym dzieckiem, miał marzenia z tym dzieckiem. I podejrzewam, że to było naturalne. I nagle niespodziewanie przychodzi do tego Bóg i przynosi mu, byśmy powiedzieli, Hiobową wieść. Tak, przynosi Bóg Abrahamowi Hiobową wieść. Mówi, weź swojego syna, którego miłujesz, i idź na górę, którą ci powiem, i tam ofiaruj go mnie. W tym dniu mogłoby się w życiu wielu ludzi wszystko zawalić. Cały świat się zawalił, nic już nie ma sensu. Wszystkie nadzieje pożerane. Tego dnia już nic nie będzie tak jak przedtem. Czego Bóg ode mnie zażądał? Tak wielkiej ceny, tak strasznej rzeczy Bóg ode mnie zażądał. I Abraham idzie na górę. Abraham idzie na górę, godzi się z tą sytuacją. Godzi się z tą sytuacją, choć wyobrażam sobie, że gdzieś tam w środku, w jego sercu, dzieją się niewyobrażalne rzeczy. Ale ten człowiek godzi się na to i idzie. Posłuszny Bogu. Posłuszny Bogu, wierny Bogu, idzie na górę. Raz swoim synem, ażeby go ofiarować. I jest kluczowy moment dla naszego dzisiejszego zwiastowania. Zostawia sług, wszystkich, którzy z nim go nie zostawia, bierze tego chłopca i mówi do nich, zostańcie tutaj. A my idziemy, co tam jest napisane? A my idziemy pomodlić się. W takim momencie, za chwilę masz zabić swoje własne dziecko, a Abraham mówi do sług, my idziemy na górę do Pana, ażeby pomodlić się. W takim momencie, bracia i siostry, o czym my dzisiaj mówimy? W takim momencie idziemy do Boga pomodlić się. Jakim trzeba być człowiekiem? Jak trzeba kochać Boga? Że mimo tego mieć na tyle sił, ażeby pójść na górę i modlić się do Boga. Przecież dzisiaj w kościele ludzie skaleczą sobie palec i nie mają siły modlić się. Głupoty w życiu się zdarzą i ludzie nie mają siły pomodlić się do Boga. A Abraham w obliczu tego, co za chwilę ma się wydarzyć, mówi, idziemy do Boga, pomodlić się. To jest uwielbianie Boga. To jest uwielbianie Boga. Bez względu na to, co dzieje się w moim życiu, ja idę, ażeby uwielbić Boga. Co Bóg chciał w tej modlitwie powiedzieć, albo co mówił do Boga? Pogodził się z tą sytuacją. Ale Biblia mówi, że skończyło się tak, że to dziecko wróciło z powrotem do niego. Nie musiało być uśmiercone. Ale zanim to się stało, Abraham był w stanie uwielbić Boga. Co ta historia mówi? Że mimo to, że kochał Izaaka, to ta historia pokazuje, że dla Boga był w stanie poświęcić wszystko. O czym dzisiaj mówimy? O uwielbianiu. My nie mówimy o zaśpiewaniu byle jak pieśni dla Boga. My nie mówimy o byle jakim uwielbianiu. Mówię ogólnie. My mówimy o uwielbianiu, w którym serce człowieka jest odpowiednio nastawione i w którym sytuacja jest taka, że bez względu na to, co dzieje się w moim życiu, ja jestem w stanie wielbić Boga i wywyższać Boga. Druga sytuacja. Dawid, kiedy urodziło mu się dziecko z Betrzeby, przyszedł do niego prorok i mówi, to dziecko umrze. Dawid kochał to dziecko. Miał w końcu to dziecko z kobietą, którą też kochał. Przyszedł prorok i mówi, niestety to dziecko musi umrzeć. Co Dawid zrobił? Rozdarł swoje szaty, leżał na ziemi i modlił się do Boga. I mówi, Panie, czy jest sposób, żeby to dziecko przeżyło? Panie, czy jest jakaś nadzieja, żeby to dziecko przeżyło? Może, Panie, może zmienisz tą sytuację? Może zmienisz ten los? Może jest coś? Może we mnie jest coś, co widzisz i może to sprawić? Albo, że ta sytuacja się zmieni? Czy nie ma nic? Czy nie ma nic, co by sprawiło, że to dziecko może żyć? Co Bóg mówi do niego? Gdybyśmy tak tym tokiem rozmawiali, nie ma
nic.
Panie, nie ma nic? Nie ma. Dawid modlił się, pościł, płakał i dziecko umarło. Dziecko umarło. I wiecie, co Dawid robił? Wstał. Po 7 dniach już można zarosnąć. Ogolił się, umył się, odpowiednie szaty ubrał, namaścił się i poszedł do świątyni wielbić Boga. I poszedł do świątyni wielbić Boga. Bracia i siostry, ja kiedy czytam te fragmenty Bożego Słowa, to ja nie rozumiem tego. Ja tego nie rozumiem. 7 dni leżeć w poście i płakać przed Bogiem, mając nadzieję, że Bóg okaże łaskę, że coś w moim życiu się zmieni. Dziecko umiera. A Dawid ubiera się, namaszcza się, przygotowuje się, ma odświętne szaty. Idzie do Boga i wielbi Boga. I w tym uwielbieniu mówi, Panie, doskonałe są Twoje drogi. Panie, wspaniałe są Twoje wyroki. Panie, cudowne są rzeczy, które czynisz. Bo w psalmie to wiele razy czytamy. Panie, cudowny jesteś w swojej mocy i w swoim działaniu. A dziecka nie ma. A dziecka nie ma. Ja nie mówię o powiedzeniu, Panie, chwała Tobie. Ale ja mówię o uwielbieniu. Kiedy bez względu na to, co dzieje się w moim życiu, ja chcę wielbić Boga. A jeszcze gdybyśmy powiedzieli o Hiobie. 3 córki, wspaniałe i 7 synów. Jak wynika z Bożego Słowa, wszyscy już byli żonaci, bo wyszli z domu i mieli swoje domy wybudowane. Mieli ojca milionera. Albo miliardera, może na dzisiaj byśmy powiedzieli. Było stać go na to, żeby każdemu kupić dom. Każdy założył rodzinę. Te dzieci każde w określonym czasie urządzały wielkie bankiety w swoich domach. Bo miały bogatego tatusia. Stać ich było na to. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, kto bogatego zabronił. I pewnego dnia. 3 córki, 7 dzieci umiera. Wyobraź sobie, jak Hiob stoi na cmentarzu i 10 trumien swoich dzieci w jednym momencie. Pochować w jednym momencie. Gdyby tylko jednego Bóg zabrał, to jeszcze 9 zostaje. To jeszcze 9 dzieci zostaje, z których można się cieszyć. A tu 10 trumien i stoi nad nimi Hiob. Każdy, kto stał nad trumną, byś z nim sobie wie, co się dzieje w sercu człowieka. Stoisz nad trumnami 10 swoich dzieci. Ale co mówi Biblia? Hiob przyszedł do Boga, rozdał swoje szaty, pokłonił się aż do ziemi i oddał Bogu chwałę. I uwielbił Boga. O czym ja mówię? My już chodzimy za Bogiem 10 lat, 20 lat, 30 lat, 40 lat, 50 lat, albo 60 lat idziemy za Bogiem. I co żeśmy się w swoim życiu nauczyli?
Czy rzeczywiście bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu, i jesteśmy w stanie wierzyć Boga? To jest jeden przykład do zakończenia Nowego Testamentu. Paweł i Sylas, i dawno o tym mówiłem. Słudzy Boga Najwyższego. Słudzy Boga Najwyższego. Posłani, namaszczeni, pełni Ducha Świętego. Z jednym posłannictwem. Głosić Jezusa Chrystusa. Wielkie, poważne zadanie. Wzięli swoje ręce. I zrobili wszystko, co trzeba zrobić, ażeby to zwiastowanie było właściwe. I tak czynili. A to, co czynił Paweł, Bóg potwierdzał znakami, które Jemu towarzyszyły. Jezus to potwierdzał znakami, które Jemu towarzyszyły. Działo się znaki i cuda. Wielkie rzeczy się wydarzały. I nagle pewnego dnia stało się tak, że znaleźli się w więzieniu, byli bici, rany, krew leci, zakuci w dyby. I co sobie taki człowiek ma powiedzieć? Panie, przecież jestem Twoim sługą. Panie, jak możesz zgodzić się na to, ażeby traktowali sługę Twojego? Przecież służę Tobie, głoszę słowo Twoje. Czy naprawdę zgadza się na to, ażeby tak mnie traktowano? W więzieniu ból, cierpienie i tak dalej. Nie będziemy tego, bo można by było tutaj to pięknie ubawić. 12 w nocy. Czas spać. Być zbitym, zmęczonym z bólu. 12 godzina w nocy to właściwa pora, żeby spać. Poza tamie w bólach, poza tamie w cierpieniach, to właściwa pora, żeby spać. A Paweł mówi do Sylasa: wstawaj, robimy nabożeństwo. Mówiłem tu o tym już. Powiem teraz jeszcze, Sylas mówi, chyba masz gorączkę z tego bólu, z tych ran masz gorączkę i majaczysz. Nie, Sylasie, robimy nabożeństwo. Wydłujkę? Nie ma to złodziei, który by powiedział słowo, który by mnie pobudziło do uwielbiania Boga. A jeszcze przedtem nie ma grupy uwielbiającej, która by zrobiła dobre uwielbianie i to musieliby się dobrze postarać. Naprawdę dobrą muzykę stworzyć i dobre pieśni dobrać takie, żeby rzeczywiście poruszyły mną. I wtedy może będę w stanie wielkich Boga. Paweł mówi nie. Dzisiaj kaznodziei nie będzie. Dzisiaj uwielbiania nie będzie. Dzisiaj jesteśmy sami. Wielbimy Boga. I zaczęli wielbić Boga. Co ja chcę powiedzieć? Bez względu, co dzieje się w moim życiu. Ból, łzy, cierpienia, rany, śmierć najbliższych, tragedie, dramaty. Jedno po drugim. Przybijać się przez życie tych wielkich mężów Bożych. Ale jedna rzecz jest stała w ich życiu. I jeden wspólny mianownik, jedna wspólna rzecz, jedna nić, jedna wspaniała sprawa, która łączy wszystkich tych wielkich mężów Bożych. Bez względu na cenę, bez względu na cenę, byli w stanie uwielbiać i wywyższać Boga. Dorota jest? Ten, który prowadzi uwielbianie, najlepiej wie, jaka jest atmosfera podczas uwielbiania. Ten, który zwiastuje Słowo Boże, najlepiej wie, jaka jest atmosfera podczas zwiastowania Słowa Bożego. Każdy, który usługuje w Kościele Jezusa Chrystusa, dokładnie wie, jaka jest sytuacja i jaka jest atmosfera. Co ja chcę powiedzieć? Myśmy nauczyli się, że dzisiaj będziemy uwielbiać Pana. Od czego dzisiaj zaczął pastor dzisiejsze nabożeństwo? Od słów, które mówiły, będziemy uwielbiać Pana. Żebyśmy się zgromadzili tutaj, ażeby uwielbiać Pana, ażeby oddawać Bogu chwałę, bo Jemu się chwała należy. Pomyślmy przez chwilę. Czy bez względu na to, co dzieje się w Twoim życiu, choć jest dziecko, albo Ty jesteś chory, nie masz pracy, albo zdenerwował się mąż, albo zdenerwowała się żona, albo masz problem z dziećmi, albo w ogóle jeszcze setki, dziesiątki problemów w Twoim życiu. I przychodzisz do kościoła. I czy możesz powiedzieć, i ja razem z Tobą, że naprawdę Bóg jest najważniejszy. Czy jestem w stanie, mimo tego, przejść nad tym wszystkim i powiedzieć, Ojcze, ja Ciebie uwielbiam, ja Ciebie wywyższam, ja Ciebie wysławiam, bo doskonałe jest to wszystko, co Ty czynisz. Ja nie rozumiem wielu rzeczy, Panie, ja nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje w moim życiu. Ojcze, ja tego nie rozumiem. Ale jedno wiem, jesteś Bogiem i cokolwiek robisz jest doskonałe. Mimo tego, że ja tego nie rozumiem. Mimo tego, że nie mogę się z tym pogodzić. Ojcze, nie mogę się z tym pogodzić. Jestem przed Tobą szczery, naprawdę nie mogę się z tym pogodzić. Nie mam sił. Ale wiem, że jesteś Bogiem. I wiem jedno. Należy się Tobie chwała. I chcę się Tobie pochłonić. I chcę Ci powiedzieć, że wszystko chcę Tobie oddać. Nawet to, co kocham bardzo. Ja chcę wszystko oddać. I nawet jeżeli jest mi ciężko pewne rzeczy Tobie oddać, to ja chcę to zrobić. Bo ja nie chcę, żeby było coś lub ktoś, co by było ważniejsze od Ciebie. Bo ja chcę Ciebie wielbić. Bo ja chcę Ciebie wielbić. Bo ja chcę Ciebie wywyższać. I gdy to jest prawda, gdy to jest prawda i przychodzimy do kościoła, gdy to jest prawda, jeśli to jest prawda, jeśli to jest prawda i przychodzimy do kościoła, ażeby uwielbiać Boga i bez względu na to, jak ta jest piękna śpiewana, bez względu na to, jaka jest zdrowia, jestem w stanie wielbić Boga. Jestem w stanie wielbić Boga. Jak poznać, że Twoje i moje uwielbienie jest prawdziwe? Jak poznać, że Twoje i moje uwielbienie jest prawdziwe? Bo ja chcę powiedzieć, że jest sposób, jest jeden sposób w Biblii zapisany, po którym można poznać, czy Twoje i moje uwielbienie jest prawdziwe. Jest takie, o jakim teraz przed chwilą mówiliśmy. Jest jeden sposób. Przyjście Bożej chwały i Bożej obecności. Jeżeli uwielbienie jest właściwe, jeżeli uwielbienie jest takie, jakie powinno być, przyjdzie Boża chwała i Boża obecność. Przychodzi Boża chwała i Boża obecność, bo tam, gdzie ludzie prawdziwie wielbią Boga, tam przychodzi Bóg w swojej chwale i w swojej obecności, bo Biblia powiada, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. I teraz, gdy Bóg przychodzi w swojej chwale, co się dzieje? Gdy Bóg przychodzi w swojej chwale, człowiek staje się pokorny i uniżony przed Bogiem. To już nie jest byle jaka postawa, ale kiedy przychodzi Boża chwała, Biblia pokazała wiele razy w Biblii, były miejsca, są miejsca zapisane, gdzie ludzie nie mogli ustać. Człowiek nagle pokornieje. Człowiek nagle uświadamia sobie, kim ja jestem, że mam łaskę oglądać Boga w chwale. Kim jestem? Jestem tylko człowiekiem. A jednak mam łaskę oglądać Boga i Jego chwałę. Człowiek wtedy naprawdę pokornieje. Człowiek wtedy naprawdę pada na kolana przed Bogiem. Nawet nie ma odwagi stać, ale pada przed Bogiem na kolana. Bo przyszedł Bóg. Bo przyszedł Bóg, ażeby spotkać się z człowiekiem. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie,
że gdy przychodzi Boża chwała, to człowiek pokornieje i przyrównał to do takiego wspaniałego, do takiej wspaniałej rzeczy.
Gdy wschodzi słońce, gwiazdy jaśnieją.
Gdy wschodzi słońce, gwiazdy nagle znikają.
Póki nie ma słońca, gwiazdy na niebie świecą.
Nagle wschodzi słońce,
nie ma gwiazd. Przychodzi Bóg, nie ma nas.
Nie ma nas, wszystko to gnieje.
Człowiek staje się pogorny, człowiek staje się uniżony.
Kończąc, co chcę powiedzieć? Chwała jest czymś wyjątkowym, wspaniałym,
dlatego że ją zabieramy do nieba.
Tam, kiedy otwieramy Biblię i kiedy zaglądamy za kulisy nieba, to co tam widzimy, gdybyśmy tak obrazowo wyobraźmy sobie, siedzimy teraz tutaj, tu jest kotara, a tam jest niebo za kotarą. I nagle otwieramy kotarę i widzimy niebo. I co byśmy tam zobaczyli?
Chwała, chwała i bez przerwy chwała na Boga. Tu ja muszę się tego nauczyć. Jeśli chcę wejść kiedyś do nieba, to tutaj zaczyna się moja nauka chwały.
Przez lata mojego życia testowana. Testowana czasami w sposób trudny. Czasami niezrozumiale do mnie, ale wciąż testowana.
I gdy już jest taka, jaka powinna wam być, pewnego dnia gotowy, mogę wejść do nieba. A żeby tam Boga wierzyć.
I ostatnia rzecz, już ostatnia. Uczestniczycie w nabożeństwach od lat. I od lat oglądacie uwielbianie w tym zborze. I od lat oglądacie działanie Ducha Świętego, najczęściej podczas uwielbiania, choć nie tylko. I jak myślicie, ten moment, te momenty przypomnijcie sobie z życia, w których przyszedł Duch Święty, w którym było poruszenie podczas uwielbiania. Czy to była chwała Boża, która wstępowała na to miejsce? Od razu powiem jedną rzecz, żeby nie robić zamieszania. Wiecie co, bardzo często, kiedy jest taki podniosły moment, kiedy porusza się Duch Święty, kiedy ludzkie serca są poruszone, kiedy widać na oczach ludzi łzy, kiedy widać, że ktoś spontanicznie wielbi Boga, czuje, że jest poruszenie. Wiecie co? To bardzo często jest działanie Ducha Świętego i moment przygotowywania nas do tego, żeby ta chwała mogła wystąpić. To nie jest to, o co chodzi Duchowi Świętemu. Wiele razy, ja nie mówię, że wszystkie razy, ale wiele razy tak było, że to jeszcze nie jest to. To był moment przygotowania do tego, żeby wstąpiła chwała. A gdy ona wstąpi, nikt nie będzie mógł ustać na miejscu. Chodzimy do kościoła, uczymy się Jezusa, uczymy się Słowa Bożego, uczymy się Boga. Zróbmy wszystko w swoim życiu. Najpierw osobiście w swoich domach. Żeby to życie było tak uporządkowane, tak naprawione, tak uświęcone i oczyszczone, żebyśmy mogli przyjść i wierzyć Boga. I żeby przyszła Boża chwała, żebyśmy oglądali chwałę Boga. Nie w takim wymiarze, jak żeśmy już oglądali. To żeśmy oglądali już.
Ale wiecie, ja wciąż myślę, że to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to. Ten taki wielki moment jeszcze wciąż jest przed nami. A tyle lat już minęło. I czas płynie. Czy idziemy do takiego momentu, że Boże chwała tak stąpi, że wszystko zblednia te gwiazdy na niebie. Pojawi się Bóg w swej chwale i obecności. Wtedy wszystko się zmienia, bo wtedy człowiek w obecności chwały zmienia się. Po prostu się zmienia. Zmienia się. I kiedy chwała odejdzie z powrotem do góry. Chciałbym, żeby było takie nabożeństwo, żeby nikt nie mógł ustać. I gdy ta chwała odejdzie, gdy popatrzymy na siebie, to byśmy powiedzieli, to jesteś ty? Byśmy byli zupełnie innymi ludźmi. Chwała, chwała i jeszcze raz chwała. Amen.